Naszym gościem jest pan minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie ministrze, bardzo dużo takiego zawirowania, wiele protestów, wiele prowokacji. Kolejna chociażby prowokacja w wykonaniu obywateli RP w Warszawie. Powiesili tęczową flagę na pomniku świętego Jana Pawła II. Wcześniej te utarczki przy pomniku Chrystusa Sursum Corda przed kościołem, przed Bazyliką Świętego Krzyża. W Warszawie też kwestia decyzji sądu w sprawie aktywisty LGBT Michała Esz, który został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzewany o dokonanie 27 czerwca 2020 roku czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, w brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life i niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany to również współsprawca profanacji figury Chrystusa w Warszawie. Jakie reakcje powinny być? Bo to się zarzuca chociażby policji, tak? To, że zbyt radykalnie wkracza, bo nawet ideolodzy, zwolenniczka ideologii LGBT napisała na Twitterze, że immunitet dla LGBT, tak powinno to nawet, taki jak mają posłowie, tak by policja na ulicy nie mogła zaaresztować osoby LGBT. Czy to nie za daleko? Jak mamy to rozumieć? Jak się mamy zachowywać? I pytanie, czy odpowiednie też służby, władza w państwie wybrana demokratycznie, czy może reagować, czy też nie? I kiedy jest to na pograniczu prawa, albo łamanie prawa, albo przeciwko człowiekowi? Bo tu się mówi też o łapankach, o represjach. Jak pan to czyta, jak pan to rozumie, jak pan to skomentuje?
Cóż, mówienie w przypadku polskiej policji o represjach czy łapankach to rzeczywiście wyjątkowa obrzydliwość ze strony właśnie tych działaczy LGBT i też muszę to z przykrością powiedzieć części posłów polskiego parlamentu czy polityków właśnie z lewej strony, bo wystarczy popatrzeć przecież na sposób działania policji w innych krajach, we Francji, Wielkiej Brytanii. Ja powiem szczerze i zawsze to powtarzałem w rozmowach, że mnie czasem było, powiem wprost, wstyd za polską policję w tym sensie właśnie, że musiała znosić te obelgi, te wręcz czasami nie tylko słowne napaści właśnie z taką cierpliwością, żeby nie prowokować, ale to nie działa, ojcze, bo rzeczywiście widzimy, że mamy do czynienia z wyjątkowo agresywnymi, brutalnymi, trudno inaczej to określić niż nawet chamskimi wręcz zachowaniami takimi wulgarnymi ze strony właśnie tych aktywistów. I tak polska policja w tym momencie, jej sposób działania, jej interwencja to jest naprawdę coś wyjątkowo, wyjątkowo łagodnego w stosunku do tych standardów, które są w innych krajach Unii Europejskiej i absolutnie nie ma żadnej wątpliwości, że te interwencje, z którymi mamy teraz do czynienia, pozostają jak najbardziej w ramach prawa. Artykuł 15 bardzo szeroko przecież reguluje, artykuł 15 ustawy o policji reguluje właśnie jak, do czego mają prawo policjanci wykonując swoje funkcje i w pełni to się z tym artykułem pokrywa. Natomiast mamy do czynienia rzeczywiście z tą eskalacją przemocy, z eskalacją brutalności ze strony aktywistów, ideologów, można by rzec, LGBT. To jest kolejna...
Bo rozumiemy, że ktoś może się domagać prawa, ale to nie znaczy, że innym ma wchodzić na głowę, ma stosować przemoc, ma być brutalne jakieś ataki, prawda, chuligańskie, czyny chuligańskie i teraz jeszcze mielibyśmy to wszystko jakoś tak opatrzyć immunitetem, bo ktoś ma prawo do upominania się. Tylko pytanie o co? Jak obraża mnie, obraża nasze świętości. Jeżeli chce mieć prawa, to dlaczego obraża to, co jemu nie pasuje, prawda?
Mamy do czynienia tutaj z próbą narzucania podwójnych standardów, prawda? Jeżeli ktoś występuje pod sztandarem LGBT, to ma mieć więcej praw, więcej mu wolno. To jest absolutna bzdura. Nie jest tak, że można właśnie bić ludzi na ulicach, że można demolować czyjś samochód, że można bezcześcić, obrażać uczucia religijne innych osób, tylko dlatego, że robi się to pod tęczowymi sztandarami. To jest absolutnie niedopuszczalne i to się robi właśnie w imię jakiejś ideologicznej wojny. To jest po prostu ideologiczna przemoc ukierunkowana właśnie na zniszczenie polskiej tradycji, na zniszczenie kościoła, rodziny jako tych instytucji, które można by rzec są ostoją tej normalności jeszcze w Europie, w Polsce i ja tak traktuję te działania. Patrząc na to trochę szerzej, zawsze się mówiło ulica i zagranica w odniesieniu do sporu o Trybunał Konstytucyjny, potem o Sąd Najwyższy. Tutaj udało się przewalczyć, to teraz jakby kolejny obszar, gdzie próbuje się grać na konflikt, konfliktując w ostateczności Polaków, bo przecież nikt nie jest zwolennikiem jakiegoś nietolerancyjnego traktowania osób o odmiennej orientacji seksualnej. Przecież wiadomo,
przecież że możemy żyć obok siebie i żyjemy, ale to nie znaczy, że mamy się narzucać, bo widzimy, że to środowisko też się radykalizuje, tak? I eskaluje kolejne żądania i zachowania właśnie brutalne, chuligańskie, no co, przez kogo mają być akceptowane? Też stróże porządku też względem każdego, kto czegoś takiego dokona, będą występowały, bo mają pilnować porządku publicznego, żebyśmy my jako Polacy czuli się bezpiecznie u siebie w domu. No a dlaczego niektórzy mieliby mieć zielone światło?
Bo... Dokładnie tak. Tutaj mamy do czynienia w mojej ocenie naprawdę z podwójnymi standardami i próbą rozepchania się i twierdzenia, że brak afirmacji, brak tego, że pary homoseksualne nie mogą adoptować dzieci czy zawrzeć związku małżeńskiego jest jakąś dyskryminacją, prawda? Bzdura, mamy do czynienia po prostu z nierównym traktowaniem uzasadnionym tym, że mamy do czynienia po prostu z innymi rzeczywistościami, z innymi relacjami, z innymi podmiotami. Tak samo nie ma żadnych podstaw, bo mówię o oczywistości, tutaj nie ma żadnych podstaw do traktowania w sposób szczególny demonstrantów, którzy demonstrują pod flagami LGBT, czyli dla nich brak tolerancji to jest tak naprawdę brak afirmacji, brak bezkrytycznego wspierania wszelkich ich działań, które byłoby to działanie tak naprawdę dyskryminujące zwykłych, normalnych ludzi, dyskryminujące zwykłe, normalne małżeństwa złożone z mężczyzny i kobiety i wychowujące dzieci. I ja oceniam to właśnie jako próbę narzucenia nam tych obcych wzorców kulturowych, próbę właśnie zniszczenia takiego zdroworozsądkowego podejścia do rodziny, do wychowania dzieci. Przecież to, co próbuje narzucać konwencja stambulska, czy to, co próbował narzucać Rafał Trzaskowski w Warszawie, kartę LGBT i programy wychowawcze uczące dzieci, czy kilkuletnie dzieci masturbacji, czy kilkunastoletnie dzieci uczące negocjowania stosunku seksualnego, to jest po prostu deprawacja młodzieży. To jest ukierunkowane właśnie na zniszczenie niewinności dzieci, zniszczenie w ostateczności rodziny i pewnej normalności, która jeszcze w Polsce istnieje. I to jest właśnie w mojej ocenie taka wojna ideologiczna. To może brzmi trochę ogólnie i abstrakcyjnie.
Ale tutaj myślę, panie ministrze, wszyscy powinni być na alarm, bo jeżeli zniszczymy świat dziecka, młodego człowieka, no to pytanie, jacy to będą później ludzie dorośli? Czy nie mamy takiej świadomości? Przecież każdy ojciec, matka wie, jaka delikatna natura, to płciowość, ta, która się rozwija, kształtuje, jak delikatny jest świat chłopaczek emocji, prawda, które tak raz w górę, raz w dół i rodzice z wielką cierpliwością, pieczołowitością pomagają młodemu człowiekowi, towarzysząc mu z wielką miłością rozwijać się. Gdy ktoś przyjdzie tak ostro, brzydko mówiąc, na chama, będzie jakby uderzał, prawda, w świat tak, tego dziecka czy młodego człowieka.
A patrząc na to z perspektywy takiej ogólnospołecznej, można by tutaj zacytować no właśnie Jana Zamoyskiego, który na inauguracji Akademii Zamojskiej powiedział, no to słynne zdanie, takie będą Rzeczypospolite, jak jej młodzieży chowanie. To jest próba wychowania sobie nowego pokolenia, które będzie zdeprawowane, które będzie oderwane od naszej tradycji, od wartości, które tak naprawdę no przecież wynosimy z rodziny, ze szkoły, z kościoła. I to jest właśnie ta próba zbudowania no, właśnie nowego społeczeństwa, taki neomarksizm w nowej postaci. Tak jak kiedyś mieliśmy, starsi słuchacze to pamiętają, walkę klas, teraz mamy walkę płci, która, jak to wiemy z historii ruchów komunistycznych, się zaostrza. I to jest właśnie taka eskalacja konfliktu. Tymczasem normalne społeczeństwo, chcemy budować normalne, zdrowe społeczeństwo, nie opiera się na konflikcie, tylko na współpracy, na koordynacji działań, na takim pokojowym współżyciu, a to, co mamy do czynienia, to jest niszczenie rodziny, ale też właśnie niszczenie struktury społecznej, niszczenie więzi społecznych, niszczenie w ostateczności państwa, bo podważanie kompetencji sądu do aresztowania Michała Esz, czy kompetencji policji do tego, żeby interweniować w przypadku zachowań już wyjątkowo skrajnie chuligańskich, to jest po prostu niszczenie państwa. Czym to się skończy, jeżeli będziemy kwestionować możliwość czy zadanie w ostateczności policji, sądów czy prokuratury właśnie do dbania o praworządność, po to, żeby prawo było rzeczywiście przestrzegane przez wszystkich równo.
Pan minister wrócił do Michała Esz, no bo też napisał pan list do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo pytanie też, czy możemy mówić tak, jak jest, możemy w ogóle mówić w jakimś oparciu o prawdę, bo no niby mowa nienawiści, dyktat ideologiczny doprowadziły do wymuszenia na redaktorze naczelnym Radia Nowy Świat, Piotrze Jedlińskim, rezygnacji ze stanowiska tylko dlatego, że określił aktywistę LGBT Michała Esz mężczyzną.
Dokładnie tak. I też nie jest to pewno żadną tajemnicą, że to radio powstało w opozycji, można by powiedzieć, do radiowej trójki, której się zarzucała właśnie związek z obozem władzy, tak to nazwijmy. I mamy, idąc tym językiem neomarksistowskim, można by powiedzieć, że rewolucja pożera własne dzieci. Przepraszam, że może mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. To takie tylko porównanie czy pewna analogia. Natomiast chodzi nam o to, na tym przykładzie widzimy wyraźnie, w jaki sposób ta wolność, w tym wypadku wolność mediów, wolność słowa jest niszczona w stosunku do każdego, nie tylko w stosunku do osób, które podzielają nasze poglądy, mają bardziej konserwatywne, tradycyjne, czy jak to inaczej określić, podejście do życia komunitariańskie, prawda, czy republikańskie, ale uderza w każdego i niezależnie od tego, po której stronie tej wykopanej przez aktywistów LGBT barykady się znajduje. I to jest absolutnie niedopuszczalne. Wolność słowa, wolność poglądów, prawo do kontroli społecznej, do rzetelnej informacji, to są naprawdę podstawowe prawa, w które te środowiska rzeczywiście uderzają. I nie możemy pozwolić, żeby tego typu rzeczy się działy i wszystkie instytucje państwowe powinny stać na jej straży. A ciekawa rzecz, orzeczenie bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego właśnie w odniesieniu do konwencji stambulskiej opierało się właśnie na tym problemie, że konwencja stambulska zaciera różnicę między mężczyzną i kobietą, wprowadzając to pojęcie gender, nie do końca. W związku z tym jest to również jasne, kto jest adresatem konwencji tak zwanej antyprzemocowej, bo równie dobrze można by rzec, że Michał Esz jako ktoś, kto podaje się za kobietę zgodnie właśnie z tak ideologicznie, ale jednak mimo wszystko literalnie również w tym wypadku rozumianej konwencji, byłby adresatem takich szczególnych, można by rzec, praw. W związku z tym na tym przykładzie właśnie widzimy, jak bardzo takie rozwiązania jak konwencja stambulska, czy też inne, które próbuje nam się narzucać, te rozwiązania oparte na ideologii gender, są, wpisują się, można by rzec, właśnie w te w tę narrację ideologiczną wojny, przemocy ideologicznej, która, za pomocą której się niszczy rodzinę, małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Jakie to ma implikacje w ostateczności? Na przykład tak jak tutaj w odniesieniu do Radia Nowy Świat, dla wolności słowa, ale przecież mamy wiele innych przykładów. Drukarz z Łodzi to wolność działalności gospodarczej. Pracowniki IKEA to prawa pracownicze. Pani profesor z Uniwersytetu Śląskiego, w stosunku do której wszczęto postępowanie dyscyplinarne, dlatego że mówię o artykule 18 Konstytucji, to wolność nauki. Zastanawiam się, jaką jeszcze wolność ludzie naruszą, podważą, żebyśmy wszyscy w Polsce zdali sobie sprawę, że to jest naprawdę niebezpieczne.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Z Bogiem.
Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.